Czy papież Benedykt XVI wierzył w zbliżający się koniec świata? Taką informację wynikającą z tak postawionego pytania opublikowała wczoraj katolicka agencja informacyjna, a zatem agencja naprawdę poważna. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu i kwestii tego, czy papież Benedykt XVI wierzył w to, że niebawem nastąpi koniec świata. Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Znany amerykański przedsiębiorca, miliarder z branży technologicznej i zaangażowany chrześcijanin Peter Thiel przedstawił w opublikowanym w tym tygodniu eseju dla magazynu First Things intrygującą tezę. Papież senior Benedykt XVI był głęboko przekonany, że żyjemy w czasach ostatecznych, jednak z powodu ostrożności akademickiej i strategicznej przez długi czas powstrzymywał się od publicznych wypowiedzi na temat antychrysta. Myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że każdy, kto wypowiada się publicznie na temat antychrysta, końca świata, jak na przykład ja, dość często tutaj na kanale, nie jest specjalnie poważnie traktowany. I myślę, że tego, przynajmniej tak uważa Thiel, Benedykt XVI chciał uniknąć. Natomiast swoją habilitację Benedykt XVI jako Ratzinger pisał ze świętego Bonaventury i w ostatnim rozdziale pytał o interpretację znaków czasu zapowiadających koniec świata. Posłuchajcie, według Thiela Benedykt XVI był przekonany, że żyje w czasach ostatecznych. Jak twierdzi, to stwierdzenie szokuje wielu, ponieważ papież zaczął mówić wprost dopiero w ostatnich latach życia po swojej rezygnacji, gdy jego sojusznicy w Watykanie zostali zepchnięci na margines. Nigdy nie dowiemy się, dlaczego czekał. Być może obawiał się, że narazi na szwank swój autorytet, który opierał się na jego błyskotliwości akademickiej, a nic nie sprawia, że nauka wydaje się mniej poważna niż kazania o końcu świata. Patrząc na to z życzliwością, Benedykt mógł wierzyć, że jego apokaliptyczne przepowiednie staną się samospełniającym się proroctwem, które zaniepokoją wiernych i zrażą ich do kościoła, twierdzi założyciel PayPala i innych firm technologicznych. A przecież, jak twierdzi Thiel, szczera dyskusja na tematy apokalipsy trafiłaby w czuły punkt, zwłaszcza wśród dzisiejszej młodzieży, bo myślę, nie wiem, czy wiecie, ale rzeczywiście jest to prawda, że młodzi ludzie i tak martwią się o swoją przyszłość, o zagrożenia egzystencjalne, o kwestie wojny, o sztuczną inteligencję, zmiany klimatyczne, załamanie demograficzne i broń jądrową. Benedykt mógłby pokazać im biblijną perspektywę i Ewangelię i słowa Jezusa: nie lękajcie się. Niezależnie od ewentualnych ograniczeń przedstawionych przez Ratzingera, w których wprost nie chciał mówić o końcu świata, jednak ten temat w niektórych wątkach chciał nam przemycić. Na przykład myślę, że znamy proroctwo Józefa Ratzingera z 1969 roku o przeciwniku w Watykanie. W 1969 roku Ratzinger przepowiedział w radiu dzisiejszy kryzys Kościoła. Mówił tak: Kościół stanie się mały, straci wiele przywilejów i będzie musiał niemal zaczynać od nowa, za to będzie bardziej duchowy i wolny od wpływów politycznych. Pamiętacie, wczoraj mówiliśmy sobie o tym proroctwie arcybiskupa Fultona Sheena z lat 60., czy właściwie z tych samych lat, z których pochodzi to proroctwo Józefa Ratzingera, gdzie Arcybiskup Fulton Sheen w książce genialnej. Wciąż ją czytam. O siłach zła, to jest najnowsza książka arcybiskupa Fultona Sheena, dostępna w naszym sklepiku. Mówił o tym, że Kościół przez następne 200 lat będzie stawał przed pokusą zastąpienia Boga polityką i postawienia wyżej układów politycznych od głoszenia Ewangelii. Wracając do proroctwa Benedykta XVI. Mówił tak. Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Kościół jutra. Kościół, który wiele stracił po ludzku, ponieważ straci wszelkie układy polityczne. I to się musi stać. Stanie się mały i będzie musiał mniej więcej zaczynać od podstaw. Kościół będzie kościołem o silniejszym wymiarze duchowym, który nie będzie rościł sobie prawa do misji politycznej. Zresztą jak to miało miejsce w pierwszych trzech wiekach, aż do edyktu mediolańskiego Konstantyna Wielkiego, który to edykt spowodował, że chrześcijaństwo zostało ogłoszone religią państwową i w ten sposób chrześcijaństwo zostało wplątane w całą rzeczywistość polityczną. Natomiast do 313 roku kościół prześladowany, chrześcijanie, był to kościół duchowy, niezaangażowany w żadne układy polityczne. To jest ciekawe, że rzeczywiście odnajdujemy wiele wypowiedzi Benedykta XVI dotyczących antychrysta. Na przykład jako papież Benedykt XVI wysłał, czyli Ratzinger jako papież Benedykt XVI wysłał coraz wyraźniejsze sygnały w tej sprawie już w 2007 roku, kiedy poprosił kardynała Giacomo Biffiego o wygłoszenie medytacji wielkopostnych na temat opowiadania Władimira Sołowiowa o antychryście. Mamy to opowiadanie w naszym sklepiku. Bardzo sobie je cenił Benedykt XVI i ono rzeczywiście, to opowiadanie zawiera proroctwo, które się spełniło. I pochwalił jego, czyli Władimira Sołowiowa, precyzyjną diagnozę naszej dzisiejszej sytuacji. W swojej encyklice, czyli w bardzo ważnym dokumencie, oficjalnym dokumencie Kościoła, Spe Salvi, poświęconej nadziei, Benedykt XVI zacytował Immanuela Kanta, ostrzegając, że reżim antychrysta rozpocznie się, gdy chrześcijaństwo przestanie być godne miłości. Wreszcie w 2018 roku w wywiadzie udzielonym Peterowi Siwaldowi Benedykt stwierdził, że współczesne społeczeństwo formułuje antychrześcijańskie credo, czyli wyznanie wiary, nie mające nic wspólnego z Bogiem. Kto się temu sprzeciwia, mówił, ten zostaje społecznie ekskomunikowany. Wezwał do modlitwy za Kościół, aby mógł on oprzeć się duchowej mocy antychrysta. I to duchowa moc antychrysta rzeczywiście zalewa świat, ponieważ dziś niemalże w modzie jest to, aby być człowiekiem niewierzącym. Można wybaczyć akademikowi Benedyktowi, pisał Thiel, że wierzył, iż jego świat będzie trwał wiecznie. Dla chrześcijanina Benedykta było to jednak poważne, błędne przekonanie. Platon, Arystoteles i filozofowie pisali między wierszami o odwiecznych pytaniach. Pisali nie tylko dla swoich, ale błyskotliwych współczesnych, ale także i dla nas. Apokalipsa, objawienie wszystkich tajemnic i koniec wszelkich interpretacji w końcu nadejdzie. Istnieje czas i miejsce na ezoterykę, której przeciwieństwem jest objawienie, jednak nie w tych kwestiach dotyczących losu świata i naszych dusz. Bo gdy czas się kończy, a godzina jest późna, kto może wtedy liczyć na zbawienie dzięki filozoficznej powściągliwości? Jeżeli czytamy starożytnych Greków, filozofię, to pewien profesor powiedział mi wczoraj nawet o tym, mój były rektor powiedział mi o tym, że filozofia grecka była Starym Testamentem dla chrześcijaństwa. Tam, w filozofii greckiej starożytnej, odnajdujemy odpowiedzi na pytania, z którymi dzisiaj współczesny człowiek się chce uporać. I chcę wam zacytować na koniec fragment bardzo współgrający z tą wizją, z tym ostrzeżeniem Benedykta XVI o antychryście i ewentualnie jego zamyśleniom dotyczącym tego, że żyjemy w czasach, które się skończą, to znaczy w czasie, kiedy Chrystus powróci po raz drugi, z książki O siłach zła, najnowszej książki arcybiskupa Fultona Sheena, który napisał, drodzy Państwo, tak. Jezus mierzył się z szatańską pokusą ucieczki od krzyża na każdym etapie swojego życia. W naszych czasach pokusa ta jest źródłem choroby toczącej Kościół od wewnątrz, dla której ukułem nazwę staurofobia. Złożyłem ją z dwóch greckich słów, pisał arcybiskup Fulton Sheen. Stauros, krzyż, oraz fobia, lęk. Czyli współczesny człowiek cechuje się lękiem przed krzyżem. No zobaczmy. Raczej nie wierzymy w to, że spowiedź może nam przynieść pokój serca. Oczywiście my jako chrześcijanie tak, ale ktoś, kto jest poza Kościołem, jeżeli mielibyśmy go przekonać w jakiś sposób, że poszedł do spowiedzi, że to przyniesie mu pokój serca, to by powiedział, nie, ja wolę pójść do gabinetu psychologa, psychiatry. Oczywiście takie gabinety są bardzo potrzebne, ponieważ łaska bazuje na naturze. Pan Bóg dał nam rozum, żebyśmy też za pomocą rozumu rozstrzygali o wszelkich słabościach i kruchościach dotyczących naszej psychiki, ale duchowość jest podstawą wszelkich zmian, że tak powiem, moralnych, psychicznych w naszym życiu. Arcybiskup Fulton Sheen czytał tak. Staurofobia oznacza więc lęk przed krzyżem. Termin ten odpowiada również przytoczonemu wyżej opisowi psychiatrycznemu, wczoraj sobie o tym mówiliśmy, ponieważ ucieczka przed krzyżem sprawia, że wszystko w Kościele ulega rozpadowi, a my przecież właśnie od krzyża uciekamy. Tymczasem Jezus wzywa nas, abyśmy pokochali krzyż. Istoty demoniczności trzeba upatrywać w tym, co duchowe. Natomiast jeżeli Kościół, jeżeli chrześcijaństwo przestaje mówić o złu osobowym, o istocie demoniczności, o szatanie, o diable, to tym tematem z automatu zajmuje się psychologia. Z punktu widzenia psychologii jest nią zjawisko rozczłonkowania rozpadu, to znaczy istotą diaboliczności, demoniczności według psychologii to jest wewnętrzny rozpad. Natomiast z punktu widzenia Biblii istotą szatańskości, napisał arcybiskup Fulton Sheen, jest pogarda wobec umartwień i wyrzeczeń lub innymi słowy wybór dróg na skróty, które pozwalają podbić świat. Szatański czy też demoniczny, diaboliczny pierwiastek rzeczywistości jest obecnie w okresie pełnego rozkwitu, pisał w latach 60. arcybiskup Fulton Sheen, to co by napisał o dzisiejszych czasach, skoro wtedy szatańskość była w rozkwicie, to dzisiaj przekwitła? Chyba nadal jest w rozkwicie jeszcze mocniejszym. Przemierzyłem nasz kraj wzdłuż i wszerz i w trakcie moich podróży zetknąłem się z tak wieloma przejawami działania szatana, że nie byłbym nawet w stanie ich wszystkich wymienić, wyznał szczerze arcybiskup Fulton Sheen. To znaczy mamy pokochać krzyż, aby nasze słabości przejął Jezus. Jeżeli nie pokochamy krzyża, to nie objawi się w nas moc Boża. I teraz przykład. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że mamy w Kościele podwójnych agentów. Takich samych jak agenci rządowi, którzy w czasie wojny pozornie pracują dla jednej strony, a w rzeczywistości służą drugiej. Są więc w Kościele osoby, które pozostają w nim tylko po to, aby niszczyć. W Nowym Testamencie jest mowa o dwóch ludziach, którzy porzucili Kościół. Jednym z nich był Demas, który odszedł, ponieważ umiłował świat. O tym pisze Święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza 4:10. W jego przypadku sprawa była prosta. Natomiast Judasz w Kościele pozostał jako zdrajca. Pozostał, aby go niszczyć. A gdy duch zła opanowuje człowieka, niezależnie od tego, czy jest to osoba świecka, czy duchowna, na zewnątrz zawsze będzie się to przejawiać w postawie antyheroicznej. Czasy bigoterii już minęły. To znaczy zdrajca, podwójny agent w Kościele zawsze będzie z siebie robił ofiarę. Tego, który został zaatakowany przez Kościół, przez papieża, zdradzony przez papieża. Tak będą się zachowywać, czyli antyheroicznie, nie będą mieli w sobie żadnej odwagi i żadnego przekonania o tym, że należy być fair wobec Kościoła tacy ludzie. Dopóki mieliśmy do czynienia z fanatykami religijnymi, walka zawsze toczyła się między różnymi doktrynami. Obecnie działanie demonów przejawia się w nienawiści do osób i w tym w nienawiści do osób, czyli antychryst chce, abyśmy nienawidzili papieża. Innymi słowy, jest wymierzone przeciw bohaterom, zwłaszcza przeciw ludziom cnotliwym. Dobro dzisiaj nie jest w modzie. Zobaczcie, jak wielu chrześcijan, katolików wściekało się wręcz na papieża Franciszka, kiedy ten odwiedzał ubogich, porzuconych, samotnych, skrzywdzonych. Chrześcijanie atakowali te heroiczne cnoty papieża Franciszka, nie mogli znieść tego, że papież spotyka się z niewierzącymi, z wykluczonymi. To jest to, o czym napisał w latach 60. arcybiskup Fulton Sheen. Dziewczyna zachowująca czystość musi na uczelni bronić swojego dziewictwa, o ile się go nie wyrzeknie, nie zostanie uznana za swoją. A skąd bierze się skłonność do atakowania Ojca Świętego, przyznaje arcybiskup Fulton Sheen, właśnie z wrogiego nastawienia wobec bohaterstwa. Kiedy chłopiec sam chce pokopać piłkę, musi znaleźć ścianę, od której ta piłka się dobrze będzie odbijać. Analogicznie, ludzie, w których do głosu dochodzą siły diabelskie, lubią atakować osoby znane, ponieważ dzięki temu zwracają na siebie uwagę. Nie ma sensu atakować kogoś, kto nic nie znaczy, bo to nikogo nie interesuje. Natomiast o osobie, która atakuje papieża, wszyscy pomyślą: o, naprawdę to musi być ktoś, że występuje przeciwko papieżowi, że podważa papieża, że podważa nauczanie Kościoła. O, to na pewno mądry człowiek, to na pewno człowiek, który używa rozumu. A ten ktoś po prostu znalazł dobry obiekt do odbijania piłki. Kiedy więc słyszycie obelgi kierowane pod adresem ludzi, którzy próbują służyć Panu, chcą uświęcać swoje dusze i zbawiać świat w łączności z boskim odkupicielem, pamiętajcie, że w rzeczywistości obelgi te są wyrazami czci. Osądzony zostanie ten, kto je rzuca. Jak w anegdocie o pewnym Amerykaninie, który po zwiedzeniu Luwru i obejrzeniu wspaniałych dzieł sztuki stworzonych na przestrzeni wieków stwierdził: ja w tym nie widzę nic pięknego. Strażnik, który słyszał te słowa, odpowiedział: to nie obrazy poddane są osądowi, lecz Pan. Zło nie ma charakteru absolutnego, może istnieć wyłącznie w relacji do dobra, podobnie jak cień istnieje dzięki światłu. Dlatego tylko ludzie dobrzy potrafią rozpoznać to, co złe. Ludzie rozmłodleni potrafią rozpoznać, drodzy Państwo, to, co złe. Tylko ludzie podobni do Chrystusa mogą rozpoznać to, co szatańskie, czyli związane z antychrystem. Zobaczcie, że ludzie rozmodleni, ludzie naprawdę w sercu pobożni, nigdy nie występują przeciwko papieżowi. Jeżeli czegoś nie rozumieją z nauczania Kościoła, to milczą albo proszą o wyjaśnienie jakiegoś teologa, kapłana, swojego proboszcza. Fałszywe nuty zagrane przez orkiestrę filharmoniczną rażą ucho eksperta. Błędy gramatyczne są odpychające dla człowieka, który kocha literaturę i mówi poprawnym językiem. To kwestia punktu odniesienia. Ze złem jest podobnie, tylko ten, kto jest blisko Chrystusa, potrafi je rozpoznać. Największy problem polega na tym, że złu można służyć i być przez nie opętanym, nawet o tym nie wiedząc. I tu jest przykład opętanej dziewczyny, ale to sobie zostawimy na następny raz. Zaznaczam sobie tradycyjnie, aby odtąd Państwu tę książkę dalej czytać, bo książka jest prześwietna, niesamowita, najlepsza książka chyba arcybiskupa Fultona Sheena o siłach zła. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Pamiętajmy, że najgorszym końcem świata jest ten koniec nasz osobisty, kiedy porzucamy Boga w kościele. To jest koniec świata dla nas. Dużo bardziej niebezpieczny niż wszelkie inne końce świata.